Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Tym razem zapraszam Was na rozmowę z Marcinem Krzyżanowskim, z którym rozmawiam o śmierci Ajatollaha Abbasa Alego Soleimaniego. Ajatollah został zastrzelony w banku kilka dni temu i krótko po jego śmierci pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych. Kto może za tym stać? Jakie mogły być motywy? I próbujemy z Marcinem Krzyżanowskim rozpakować te teorie i rozpakować ich przyczyny, ale także ja skorzystałem z tej okazji, żeby porozmawiać o hierarchii szyickiego duchowieństwa. Szyickie duchowieństwo różni się tym od sunnickiego, że jest dość ściśle zhierarchizowane i czasami może być w ten sposób porównywane na przykład z hierarchią duchowieństwa katolickiego. Czy te porównania są uprawnione, czy też nie? Tego dowiecie się, słuchając rozmowy. A jednocześnie chciałbym Wam przypomnieć, że jeśli cenicie moją pracę, możecie mi postawić wirtualną kawę, wchodząc na buycoffee.to/stosunkowo-bliski-wschód. To jest najprostszy sposób wyrażenia wsparcia mojej działalności. Możecie zrobić nawet jednorazowo, możecie postawić kawę wielkości espresso albo jakąkolwiek inną. Zapraszam Was do tego serdecznie. A moje teksty też znajdziecie, wchodząc na katulski.substack.com. No i zapraszam Was oczywiście do pisania do mnie przez moje media społecznościowe, przez Facebook i Instagram. No i nie przedłużając już, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy. Cześć Marcinie, dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że jest to znowu gorący okres.
Cześć, jak zwykle dziękuję za zaproszenie, nawet jeśli rozmawiamy o powiedzmy mało przyjemnym temacie, zawsze miło tutaj gościć.
Dzisiaj rozbijemy naszą rozmowę właściwie na dwie części, bo główną przyczyną, dla której się spotkaliśmy, jest śmierć Ajatollaha Abbasa Alego Soleimaniego. I o Soleimanim przeczytałem już, że jest prawą ręką Chameneiego, jednym z najbardziej wpływowych duchownych i polityków w Iranie, jak również w światowym szyizmie. Przeczytałem też różne teorie spiskowe dotyczące tego, kto mógł stać za jego śmiercią. Z jednej strony Izraelczycy, potem Saudowie. Przeczytałem, że może mieć to związek z tym, że prezydent Turcji Erdoğan poczuł się niedawno źle na przemówieniu. Wiele rzeczy w kontekście tej śmierci Ajatollaha się wydarzyło, a tak naprawdę chyba musimy zacząć od podstawy, czyli od tego, że Ajatollah Soleimani poszedł do banku, usiadł w poczekalni i krótko później zginął od postrzału. Co się właściwie w tym banku wydarzyło?
Tak jak wspomniałeś, Ajatollah Soleimani poszedł do banku, do Banku Milli, czyli w wolnym tłumaczeniu Banku Narodowego. Nie jest to, jest to jeden z wielu komercyjnych banków w Iranie. Usiadł, pobrawszy numerek, usiadł w poczekalni w oczekiwaniu na przywołanie do okienka kasowego i siedział spokojnie, nikomu nie wadząc, i w tym momencie podszedł do niego jeden z ochroniarzy banku z pistoletem maszynowym, z irańskim klonem, najprawdopodobniej irańskim klonem pistoletu maszynowego MP5 i z około metra po prostu wpakował w niego, krótko mówiąc, długą serię pocisków, co spowodowało śmierć na miejscu. Potem nastąpiła szarpanina. Pozostali pracownicy banku, pozostali ochroniarze usiłowali wyrwać mu broń. Część osób postronnych próbowała uciec. Następnie napastnika ujęła policja i obecnie jest on przesłuchiwany. Tyle wiadomo. Mamy bardzo dobrej jakości film z kamer CCTV w banku i dzięki temu mamy cały ogląd całej sytuacji.
Mogłoby się wydawać, że na tym etapie właściwie nie mamy już o czym rozmawiać, skoro wszystko wskazuje na to, przynajmniej z twojego opisu, że był to w dużej mierze nieszczęśliwy przypadek.
No dla Ajatollaha na pewno.
Zdecydowanie, ale jakoś tak jest, że jeśli coś już dzieje się na Bliskim Wschodzie, czy to będzie typowo kryminalny przypadek, czy rzeczywiście jakaś kwestia związana z terroryzmem, no to dopatrujemy się tutaj jakichś sił nieczystych, zagranicznych agentów wpływu. Z czego to wynika, twoim zdaniem, że nie możemy założyć, że ten Iran czy jakikolwiek inny kraj Bliskiego Wschodu, no też w gruncie rzeczy jest normalnym państwem.
Takim samym jak nasze na przykład.
Tak, no i dzieje się tam po prostu przemoc niezwiązana z międzynarodową sytuacją polityczną, ale no po prostu kryminalna przemoc. Dlaczego jakoś zachodni dziennikarze, jak się temu przyglądają, no to jednak już stwierdzają, że na pewno, czy może nie tylko dziennikarze, ale też komentatorzy wszelkiej maści, zwłaszcza ci w mediach społecznościowych, stwierdzają, że na pewno musi tutaj być drugie dno i po prostu nie ma możliwości, żeby za tym nie stał Izrael, Saudowie, protestujący Irańczycy, czy jeszcze ktokolwiek inny.
To wszystko, o czym powiedziałeś, złożyłbym, chociaż osobiście bardzo niechętnie odwołuję się do tej kategorii, złożyłbym na karb tego klasycznego sajdowskiego orientalizmu. Powierzchowna albo wręcz zerowa wiedza o bardzo odległym, bardzo tajemniczym kraju, którym rządzą panowie w dziwnych nakryciach głowy, powoduje, że no, doszukujemy się tam rzeczy, których nie ma. Do tego dochodzi łatwość, z jaką ludziom przychodzi formułowanie teorii spiskowych i zwłaszcza jeśli chodzi o dziennikarzy, pewna pogoń za newsem, nawet jeśli w szczególności clickbaitowe tytuły, typu Ajatollah zabity, czy stoi za tym Mossad, no i w tekście dowiadujemy się, że nie, że absolutnie nie stoi, ale gdzieś, prawda, to słowo Mossad w tytule trafia gdzieś w pamięć i ludzie są przekonani, że musi być jakieś drugie dno. Sądzę, że w tym przypadku go nie ma, bo jakkolwiek Bliski Wschód jest areną obecnie w gier bardzo wielu wywiadów państw, zarówno położonych na Bliskim Wschodzie, jak i pozaregionalnych, to w tym wypadku raczej, bo oczywiście nigdy ze stuprocentową pewnością nie wiadomo, ale z 99,99999 i tak dalej procent pewności możemy wykluczyć terroryzm, możemy wykluczyć działanie obcych wywiadów również. Wszystko wskazuje na to, że był to czyn po pierwsze niezaplanowany zawczasu, przynajmniej nie w szczegółach, ponieważ Ajatollah nie przyszedł na jakieś umówione spotkanie o umówionej godzinie, też nie przychodził, z tego co udało mi się dowiedzieć, z tego co wiem, nie przychodził tam codziennie o tej samej porze, żeby można było przygotować na niego swego rodzaju zasadzkę, więc stał się może nie tyle przypadkową, co incydentalną ofiarą. Pytanie o motywy napastnika, jeśli już oczywiście wykluczyliśmy terroryzm i działanie z poduszczenia obcych służb, jest wciąż otwarte. Najbardziej prawdopodobne teorie, które teraz, przepraszam, nie teorie, hipotezy ściślej mówiąc, hipotezy mówią o przede wszystkim zemście osobistej, i druga o zaburzeniach psychicznych. Ajatollah Soleimani był jednym z, nie bójmy się tego powiedzieć, funkcjonariuszy reżimu. Był człowiekiem, który wzywał do ostrego rozprawienia się z protestującymi i tegorocznymi, i jeszcze wcześniejszymi. Chociaż trzeba przyznać, że nie należał do najbardziej skrajnych rzeczników rozwiązania przemocowego. Generalnie zarówno jeśli chodzi o poglądy, jak i jego rolę w polityce, to zdecydowanie nie była to prawa ręka Ajatollaha Chameneiego, tylko pomimo wysokich stanowisk, które zajmował, no, raczej taki, kolokwialnie mówiąc, średniak polityczny. Dwa najważniejsze stanowiska, jakie zajmował przed śmiercią, to bycie przedstawicielem Ajatollaha Chameneiego w prowincji Sistan i Beludżystan. No i tutaj w mediach podawano dosyć nieprecyzyjne tłumaczenie, że to osobisty przedstawiciel Ajatollaha Chameneiego, czyli najwyższego przywódcy w prowincji Sistan i Beludżystan. No i ludzie wiążący teorii spiskowych uczepili się tego słowka osobisty. No jak osobisty, czy personal z angielskiego, to bliski. A to po prostu wysłannik, to po prostu urzędnik, który sprawuje nadzór nad polityką prowincji w imieniu najwyższego przywódcy. Jest po prostu oczami i uszami, a czasami karzącą ręką najwyższego przywódcy. I owszem, żeby zostać przedstawicielem przywódcy w prowincji, trzeba cieszyć się jego zaufaniem. Natomiast jest to takie stanowisko, które porównałbym oczywiście przy całej proporcji do takiego wojewody, powiedzmy. No, oczywiście wojewodą tak naprawdę jest gubernator prowincji, gdybyśmy szukali analogii, ale przedstawiciel jest takim parawojewodą, quasi-wojewodą, który właśnie ma kontrolować działania tego, nazwijmy to, cywilnego wojewody.
To może po prostu poszukajmy analogii w klerze i biskup. Powiedzielibyśmy, że to biskup.
Biskup, dokładnie, bo też pojawiały się opinie mówiące, że no skoro był właśnie przedstawicielem, tym właśnie biskupem, no to był bardzo blisko Chameneiego. To nie jest prawda, chociaż musiał się cieszyć jego zaufaniem, żeby dostać takie stanowisko, natomiast on był powiązany bardziej nie bezpośrednio z Chameneim, ale raczej z tym klanem Larijanich. To pierwsze, po drugie, jak już wspominałem, było takich przedstawicieli w Iranie jest 31, bo tyle prowincji liczy Iran. Jako Ajatollah też nie był jakimś wybitnym ani duchownym, ani teologiem. Ajatollahów w Iranie jest w tym momencie ponad setka. Jak już mówiłem, czy to tyle samo, ilu, czy trochę więcej niż naszych senatorów. No i przy całej oczywiście proporcji, przy zachowaniu wszelkich różnic, no iluż z nas zna chociażby jednego, dwóch senatorów, tak z nazwiska, wie jaką mają, jaką prowadzą działalność i tak dalej, i tak dalej. Z biskupami podobnie, no może nie licząc prymasa Polski i swojego lokalnego, jeśli ktoś chodzi do kościoła. No i tutaj mniej więcej była taka postać. To nie był człowiek anonimowy w irańskiej polityce, natomiast no zdecydowanie nie były to szczyty władzy. Taka klasa średnia, nic więcej i nic mniej. No i wracając do motywów zabójcy, wspominałem, że są dwie najbardziej prawdopodobne hipotezy. Pierwsza to osobista zemsta. Narzeczony Ajatollah pracował dość sporo czasu w sądownictwie. W związku z tym mógł, tak powiem w cudzysłowie, skrzywdzić członka rodziny albo nawet samego zabójcę, który po jakimś czasie zobaczył swojego krzywdziciela na wyciągnięcie ręki i postanowił się zemścić. No, to troszeczkę moim zdaniem jest naciągane, zwłaszcza, że szefem sądownictwa był stosunkowo dawno. Za bardziej prawdopodobne uważam hipotezę mówiącą, że była to zemsta na systemie Islamskiej Republiki. Tutaj pojawia się luźne, ale jednak powiązanie z zakończonymi niedawno protestami po śmierci Mahsy Amini. Mianowicie krąży opinia, jakoby ktoś albo nawet kilku z członków rodziny zabójcy został albo pobity, albo zabity, albo zatrzymany przez siły bezpieczeństwa Republiki Islamskiej podczas protestów i W związku z tym zabójca postanowił zastrzelić, pod wpływem impulsu zastrzelić jego, symbol tego reżimu, jakim niewątpliwie Ajatollah Sulejmani mógł jako duchowny i jako urzędnik państwowy mógł być. No i oczywiście jest hipoteza o załamaniu nerwowym, która jednak niewiele tłumaczy, no bo dlaczego zastrzelił tylko jedną osobę zamiast strzelać na oślep do wszystkich. To tego, co kierowało zabójcą, konkretnie na razie nie wiemy, ale podejrzewam, że jest to raczej motyw osobisty i jeszcze raz powtórzę, nie, to nie był terroryzm i nie, to nie była działalność wywiadu obcego państwa.
No i nie była to też prawa ręka Ajatollaha Chameneiego, co już...
Zdecydowanie. Jeszcze raz mówię, to był taki polityczny średniak.
Musimy się troszkę przyjrzeć szyickiej hierarchii duchowieństwa, dlatego że często pojawiają się te terminy właśnie Ajatollah, Marja, Imam. I wydaje mi się, że mało się poświęca czasu temu, żeby rzeczywiście dobrze wytłumaczyć, kim jest tak naprawdę Ajatollah przeciętnemu odbiorcy mediów. I przeciętnemu odbiorcy mediów może się wydawać, że Ajatollah to jest albo tylko i wyłącznie najwyższy przywódca,
którego stopień Ajatollaha jest notabene kontrowersyjny.
No i właśnie, wydaje mi się, że dopiero do takiej powszechnej świadomości, że Ajatollahem jest też ktoś inny, do powszechnej świadomości przeciętnego odbiorcy wiadomości dotarło to gdzieś w okolicy wizyty papieża Franciszka w Iraku, gdzie spotkał się on z Ajatollahem Alim as-Sistanim.
Który zresztą jest wielkim Ajatollahem.
Właśnie. I nagle okazuje się, że jest jeszcze jeden Ajatollah, a teraz się pokazuje, że jest kolejny Ajatollah. Więc tak naprawdę, co oznacza tytuł Ajatollaha?
Zacznijmy może od samego słowa. Oczywiście jak praktycznie całość teologii islamskiej, słowo wywodzi się z języka arabskiego i dosłownie znaczy znak Boga. Ajat Allah. Ajat to w wolnym tłumaczeniu znak. Poszczególne wersety Koranu to właśnie są zwane ajatami, a Allah to określenie Boga, więc znak Boga, osoba, która jest po pierwsze tak pobożna, po drugie tak dobrze zna teologię islamską, której naucza, którą wciela w życie, że zasługuje, żeby go zwać znakiem Boga w domyśle na ziemi, znakiem Boga pośród ludzi, bo formy są różne. Najwcześniejsze takie użycie słowa Ajatollah, tytułu Ajatollah wobec konkretnej osoby pochodzi z XIV wieku, ale oczywiście jest powiązane z szyizmem, w szczególności z tak zwanym szyizmem dwunastkowym, czyli tym najbardziej rozpowszechnionym odłamem szyizmu uznającego 12 imamów. I pomimo takich kilkusetletnich korzeni sięgających kilkaset lat wstecz, tytuł ten nie był w powszechnym użyciu aż do pierwszej połowy XX wieku, kiedy to pod wpływem przemian społecznych w Iranie, najpierw rewolucji konstytucyjnej, później zapędów sekularyzacyjnych, ten stan, ta grupa, kasta, można powiedzieć, duchowieństwa szyickiego zaczęła się krystalizować, zaczęła się organizować tak, żeby sprostać wymogom nowoczesności, nowoczesnego państwa i móc bronić się, krótko mówiąc, przed reformami obu szachów Pahlawich. Najprawdopodobniej pierwszym w Iranie Ajatollahem, wobec którego stosowano powszechnie i przez dłuższy okres czasu tego tytułu, był Ajatollah Abdul Karim Riazdi, założyciel seminarium w Qom, który podłożył fundamenty pod obecną organizację kleru. Wskazuje się też, że w czasie rewolucji konstytucyjnej używano tych tytułów w stosunku do Sayyida Muhammada Tabatajego i Bahboniego. Ale dopiero lata 40. przyniosły, czy kiedy już organizowały, kiedy już do seminarium w Qom okrzepło, tytuł Ajatollaha i cała ta hierarchia szyicka się skrystalizowała na tyle, żeby mówić o jakichś konkretnych stopniach. I oczywiście po rewolucji islamskiej w Iranie sprawa nabrała szczególnego znaczenia, jako że duchowieństwo odgrywało i odgrywa szczególną rolę w ustroju państwa. To tyle o źródłach. No jak już powiedziałem, w duchowieństwie szyickim są stopnie, można powiedzieć, stopnie wtajemniczenia, ale tak naprawdę to z grubsza rzecz biorąc, oczywiście znowu przy całej proporcji, przy zachowaniu wszelkich różnic, odpowiedniki tytułów, po części tytułów naukowych. Mówiliśmy tutaj, porównywaliśmy Ajatollaha z biskupem, co też jest jak najbardziej uzasadnione, no z tym, że w islamie szyickim nie ma święceń czy tego typu kwestii szczególnego błogosławieństwa, natomiast liczy się wiedza danego człowieka, jego pobożność i, co bardzo istotne, tego, czy ma on swoich uczniów. Z grubsza rzecz biorąc istnieje pięć kategorii, pięć stopni w irańskim duchowieństwie. Pierwszy, najniższy to Sekat al-Islam, który, już tak oczywiście dla uproszczenia i to upraszczam bardzo, bardzo mocno, jest takim odpowiednikiem magistra. Jest to osoba, która ukończyła seminarium duchowe i jest w stanie na niskim poziomie nauczać religii, ale nie jest jeszcze takim pełnoprawnym duchownym. Następnym krokiem w tajemniczeniu, następnym stopniem jest Hujjat al-Islam, następnie Hujjat al-Islam wal-Muslimin z arabskiego i dopiero następnym, czyli czwartym w hierarchii jest Ajatollah. Zarówno Hujjat al-Islam, jak i Ajatollah są tak zwanymi mujtahidami, czyli osobami mogącymi samodzielnie praktykować ijtihad. Ijtihad z grubsza oczywiście rzecz biorąc, no już upraszczając, bo nie chcemy robić z tej dyskusji wykładu na temat teologii islamskiej. Ijtihad jest to wysiłek umysłowy, dosłownie, czyli osoba, która jest mujtahidem, może samodzielnie poprzez swój wysiłek umysłowy interpretować zapisy Koranu i może wydawać opinie religijne. I w szczególności Ajatollah może wydawać wyroki, może wydawać tak zwane słynne już fatły.
Ja bym chciał jeszcze wtrącić jedną rzecz, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze będą mocno oblatani z arabskim czy też perskim. W każdym razie z głoskami, których używasz, i mujtahid może komuś brzmieć jak mujahid. I żebyśmy podkreślili, że to nie jest tak, to samo. I że jest istotna różnica w tym ty.
Zgadza się. Jeszcze raz poczekaj. Mujtahid. Ktoś, kto może samodzielnie dokonywać ijtihadu, czyli może samodzielnie interpretować zapisy Koranu. Hujjat al-Islamów jest w Iranie bez liku, Ajatollahów jest około ponad setki, a ponad Ajatollahami stoi Ajatollah al-Ozma, czyli wielki Ajatollah, który jest który to tytuł jest przeważnie połączony z byciem bardzo często założycielem, fundatorem, współwłaścicielem osobnej szkoły teologicznej, osobnego seminarium duchownego, które może kształcić duchownych. I co jest istotne, do czasów kodyfikacji tych tytułów i stopni dokonanych po rewolucji islamskiej, te tytuły były uznaniowe. Po prostu w pewnym momencie dany duchowny zyskiwał taki mir wśród współwyznawców i wśród innych duchownych, że w uznaniu jego autorytetu teologicznego zaczynano go tytułować ajatollahem, następnie jeśli dalej rósł w mir, jego autorytet wzrastał, miał coraz więcej zwolenników, stawał się wielkim ajatollahem. I z tytułem wielkiego ajatollaha jest połączony honorowy tytuł marjał taklit, czyli dosłownie wzorca do naśladowania. Czyli jest to ajatollah, który po pierwsze ma tak ogromną wiedzę, po drugie ma tak ogromny autorytet, po trzecie jest tak pobożny, po czwarte jest tak zacną osobą obdarzoną cnotami wszelakimi, że należy go naśladować. Należy mu się posłuszeństwo w sferze religijnej, czyli w przypadku islamu de facto całkowite. I stąd właśnie tytuł, wzór do naśladowania.
Pojawia się tutaj bardzo istotne pytanie. Czy w związku z tym, bo jeżeli już zhierarchizowaliśmy tych ajatollahów, no i mieliśmy tego wielkiego ajatollaha Alego Assistaniego, który już ze względu na stan zdrowia zrzekł się pełnienia stanowiska. No i mamy ajatollaha Chameneiego. Czy to oznacza, że irańska i iracka hierarchia szyicka są osobne, czy jednak również najwyższy przywódca Iranu w hierarchii odpowiada przed wielkim ajatollahem z Iraku? Czy też jest to zupełnie rozerwana kwestia?
To jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo i tak, i nie, w sumie trochę tak, ale niby nie. Uszczegółowię oczywiście swoją odpowiedź. Technicznie rzecz biorąc, duchowny o niższym tytule winien, może nie tyle posłuszeństwo, bo niemal to wszystko są osoby i instytucje autonomiczne, ale w przypadku ajatollaha Chameneiego, ajatollah Sistani, zresztą wielki ajatollah Sistani, bardziej precyzyjnym, zabrał swego czasu głos na ten temat, mówiąc, że w uznaniu tego, że ajatollah Chamenei jest głową 80-milionowego narodu szyitów i ma za sobą całą też tą machinę państwową, no to jemu należy się dodatkowy szacunek, plus 50 bonus do autorytetu, w związku z czym ajatollah Chamenei jest takim osobnym zupełnie przypadkiem. Natomiast poza nim, to jak powiedziałem, ajatollahowie są autonomiczni i nie ma tutaj mowy o takim posłuszeństwie na wzór posłuszeństwa wobec katolickiego biskupa. Absolutnie nie. To jest dobrowolne i no, z grubsza rzecz biorąc, w teorii dobrowolne, w praktyce oczywiście są źródła, różne źródła i sposoby nacisku, ale technicznie rzecz biorąc wszystko opiera się na dobrowolnym posłuszeństwie w uznaniu autorytetu danego ajatollaha. I nie mają tutaj do rzeczy, teoretycznie rzecz biorąc, żadne granice, ponieważ islam technicznie rzecz biorąc nie uznaje granic, nie uznaje narodów. W islamie tą nadrzędną kategorią jest umma, czyli wszyscy muzułmanie, którzy nie powinni być podzieleni, tylko powinni się jednoczyć w imię islamu. Tyle teorii. W praktyce wygląda to tak, że każdy kraj ma taką osobną szyicką hierarchię. W praktyce najbardziej wpływowy jest, są ajatollahowie szyiccy, ponieważ szyiccy ajatollahowie, nie ma innych, nie ma sunnickich ajatollahów, irańscy ajatollahowie, z tej prostej przyczyny, że Iran jest jedynym państwem, w którym szyizm odgrywa dominującą rolę, mieni się być protektorem szyizmu, więc otwiera swoje podwoje swoich szkół dla studentów z zagranicy. Również irackie seminarium w Nadżafie, które z racji bliskości grobu imama Alego jest kluczowe w szyizmie, uznaje po części może nie tyle autorytet, co wpływ i tą potęgę Iranu. Poza Iranem praktyka wygląda tak, że pośród duchowieństwa jest jeden wielki ajatollah i kilku zwykłych. Tak było na przykład w przypadku Afganistanu, czy tutaj mała niespodzianka, Nigerii. I również w przypadku Iraku, gdzie najwyższym autorytetem jest właśnie Ajatollah al-Sistani. Do swojej śmierci w Afganistanie był nim Ajatollah Muhammad Asif Mohseni, który zmarł kilka lat temu i od tamtej pory w Afganistanie nie ma wielkiego ajatollaha, ponieważ ci ajatollahowie afgańscy jeszcze nie wyłonili spośród siebie osoby o wystarczającym autorytecie i posłuchu, żeby można nadać mu ten honorowy tytuł wielkiego ajatollaha.
Zdaje się, że też ta pozycja Iranu w świecie szyizmu może być elementem nawet nie soft power, ale wręcz hard power, kiedy szyici w różnych krajach Bliskiego Wschodu trochę spoglądają na ten Iran, tym bardziej w krajach, w których są jednak represjonowani albo nawet które bywają oskarżane o apartheid wobec szyitów, jak w przypadku Bahrajnu, gdzie jednak ta sunnicka mniejszość rządzi szyicką większością i często napływają informacje o tym, że ci szyici są jednak represjonowani w Bahrajnie. Czy to znaczy, że właśnie w ten sposób szyickie duchowieństwo Iranu może też wywierać polityczny wpływ bezpośrednio na szyitów w innych krajach?
Zdecydowanie tak. To żonglowanie tytułami w praktyce ma też swój wymiar polityczny. Najlepszym przykładem tego jest sam Ajatollah Chamenei. Obecnie Ajatollah Chamenei, kiedy jeszcze pełnił urząd, kiedy obejmował urząd prezydenta Iranu, do momentu, kiedy nie stał się najwyższym przywódcą, był zaledwie Hujjat al-Islam, czyli w duchownym, takiej stosunkowo niewielkiej rangi. Tak na marginesie obecny prezydent też jest Hujjat al-Islamem. Natomiast kiedy po śmierci Ajatollaha, a właściwie imama Chomeiniego, gdybyśmy się trzymali tytulatury irańskiej, ponieważ Ajatollah Chomeini, oprócz tego, że stał się wielkim Ajatollahem, marżą, no to żeby go dodatkowo wyróżnić i wskazać jego przewodnią rolę w rewolucji, no to nadano mu tytuł imama, rozumianego jako niejako 13 imama z 12 błogosławionych imamów, z których ostatni przebywa w ukryciu, ale imama w rozumieniu takiego wieczystego przewodnika narodu. No i po śmierci imama Chomeiniego najwyższym przywódcą został Ali Chamenei. I niemalże natychmiast zaczęto go tytułować Ajatollahem w uznaniu właśnie decyzji imama Chomeiniego, który mianował go swoim następcą, więc uznano, że w tym, w w jego przypadku można, nawet należy zrobić wyjątek, ponieważ jakkolwiek nie ma jakichś formalnych kryteriów, żeby zostać ajatollahem, to przyjęło się, że trzeba napisać dysertację habilitacyjną, oczywiście żartuję, napisać tak zwaną risalę, czyli traktat religijny o tak dużej wartości merytorycznej i tak wysokiej jakości, żeby mógł udowodnić najwyższą jakość, najwyższą próbę wiedzy duchownego.
Posługując się tutaj pewnymi analogiami, czy moglibyśmy to zestawić być może z papieską encykliką?
Raczej z książką habilitacyjną albo profesorską. Bo papieskie encykliki są już papieskie. Tylko papież może pisać encyklikę. Chociaż nie jestem ekspertem od teologii katolickiej, popraw mnie, jeśli się mylę.
Również nie jestem ekspertem, tak mi się skojarzyło.
To nie, no na tyle, na ile mi wiadomo, to encyklika to jednak jest coś innego, ale tak, bo jak wspomniałem na początku, tytuł Ajatollaha to jest połączenie swego rodzaju biskupa z profesorem. No i o ile czym profesorem, doktorem habilitowanym, ściśle mówiąc. Więc trzeba napisać traktat, tak jak u nas, żeby zostać teoretycznie rzecz biorąc, przynajmniej do niedawna jeszcze tak było, książkę, potężną cegłę w swojej dziedzinie, żeby na jej podstawie ubiegać się o profesurę. No i jakkolwiek by nie ujmować risali, to Chamenei jej nie napisał.
Czy jest to wysoce kontrowersyjna kwestia? I w ogóle, jeżeli spojrzymy sobie na politykę szyicką, to kwestia tej tytulatury zdaje się być takim narzędziem często do dyskredytacji. I o ile Chameneiemu taka prawdziwa dyskredytacja chyba nie grozi, bo mimo, że jego tytuł Ajatollaha jest kontrowersyjny, to na przykład, jeżeli spojrzelibyśmy sobie na Irak, Muqtadzie as-Sadrowi troszkę zaszkodziło to, że nie wspinał się po szczeblach kariery duchowieństwa i też podważano jego pozycję jako potencjalnego przywódcy narodu w ogóle Iraku, skoro jest duchownym, a nie jest ajatollahem.
Dokładnie, poza tym jest stosunkowo młodym człowiekiem, bo ile dobrze pamiętam, to rocznik 73, więc zaledwie 50-latek, ale faktycznie, zwłaszcza w obliczu stanowiska Ajatollaha Sistaniego, jego zaangażowanie polityczne i takie porzucenie religii sprawia, że jako przywódca nie cieszy się aż tak dużym mirem, jakim by mógł, gdyby oprócz swoich dokonań politycznych też sięgnął po tytuł Ajatollaha.
Sytuacja jest bardzo skomplikowana i trudno jest to rozpakować, kiedy patrzymy z zewnątrz, ale wydaje mi się, że dzięki temu, jak porozmawialiśmy o tym, czym w rzeczywistości jest ta szyicka hierarchia duchowieństwa.
Jeszcze pozwolisz, że wejdę ci słowo i nadmienię, bo oprócz tego, że tytuł Ajatollaha, jak wskazuje kazus Alego Chameneiego, Ajatollaha Chameneiego, przepraszam, z tytułu Ajatollaha można też pozbawić. Po rewolucji, po tym, gdy dwóch dotychczasowych ajatollahów, czyli Mohammad Kazem Shariat Madari i Hossein Ali Montazeri, stali się krytykami Velayat-e Faqih, czyli tej doktryny, na której oparta jest w tym momencie władza duchownych w Iranie, władze irańskie, czyli całe to duchowieństwo prorządowe, po prostu przestało tytułować tą dwójkę ajatollahami i de facto pozbawiło ich przywilejów z tym związanych.
I tytuł jakby rozpłynął się w powietrzu.
Dokładnie.
Marcinie, bardzo dziękuję ci jeszcze raz za to, że rozpakowałeś to dla mnie i dla naszych słuchaczy i mam nadzieję, że teraz jak będą się pojawiały te szyickie tytuły duchowne, to ta hierarchia będzie trochę jaśniejsza dla wszystkich, którzy wysłuchali naszej rozmowy. Dziękuję.
Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie i mam nadzieję, że mówiłem wystarczająco jasno, żeby wiadomości były odpowiednio skompresowane, a zarazem atrakcyjne i możliwe do zapamiętania.
Dziękuję Ci raz jeszcze i do usłyszenia, oby jak najszybciej.
Dziękuję i do usłyszenia również.
Moim gościem był Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu w Warsaw Institute i na Uniwersytecie Jagiellońskim. A ja chciałem dodać też komentarz z mojej strony dotyczący orientalizmu. Orientalizm pojawił się w pewnym momencie tej rozmowy jako wyjaśnienie, dlaczego, kiedy patrzymy na Bliski Wschód, patrzymy na jakiekolwiek wydarzenia na Bliskim Wschodzie, choćby były one po prostu kryminalnymi wydarzeniami, doszukujemy się, może nie wszyscy, ale znaczna część komentatorów w internecie, doszukuje się w tym od razu drugiego dna, doszukuje się w tym niemalże sił nieczystych, sprawczości mocarstw, które chcą wpływać na region, czy też zdestabilizować cały świat. I jest to chyba w pewnym sensie podejście naturalne. Dzieje się to zarówno, kiedy patrzymy na Iran, tak jak widzieliśmy w tym przypadku, kiedy zginął Ajatollah, być może przypadkowo, być może był to nieszczęśliwy wypadek, a być może po prostu był ofiarą przestępstwa. Ale tak samo się dzieje, kiedy obserwujemy wydarzenia w Izraelu. I moje doświadczenie jest takie, że kiedy obserwowałem w ostatnich miesiącach to, co działo się w meczecie Al-Aqsa i na Wzgórzu Świątynnym, mnie, szczerze mówiąc, niestety, ale nie do końca zdziwiło to, co się działo w czasie Ramadanu w meczecie Al-Aqsa. Ja zdaję sobie sprawę z tego już od dłuższego czasu, że Ramadan wiąże się z pewnymi napięciami w Jerozolimie, wiąże się z napięciami, wiąże się z zamieszkami, wiąże się ze starciami policji izraelskiej czy izraelskiego wojska z Palestyńczykami, zarówno z cywilami, jak i bojownikami różnych radykalnych organizacji, zarówno islamistycznych, jak i innych. Więc mnie nie zdziwiło to, co się działo w Izraelu i przyglądałem się temu, może nie ze znudzeniem, ale przyglądałem się temu, co się działo z lekką dozą przyzwyczajenia. Natomiast kiedy spojrzymy w komentarze w mediach społecznościowych, trudno było nie znaleźć wypowiedzi twierdzących, że przyglądajmy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Tam już gotuje się trzecia wojna światowa. Być może trzecia wojna światowa wcale nie rozpocznie się w Ukrainie. Być może rozpocznie się w innym miejscu. Coś niedobrego dzieje się na Bliskim Wschodzie. I to są komentarze, które czytamy za każdym razem, kiedy coś się dzieje na Bliskim Wschodzie. I czy to oznacza, że rzeczywiście dzieje się tam coś niedobrego, rozumianego zupełnie inaczej, niż to, że dzieją się po prostu zwykłe ludzkie tragedie i ktoś, jeden człowiek robi krzywdę drugiemu człowiekowi, albo też politycy robią krzywdę ludziom. Nie rozstrzygając tego, kto w różnych bliskowschodnich konfliktach ma rację, możemy zaobserwować, że Bliski Wschód tak naprawdę, no, siłą rzeczy, jeśli jest regionem konfliktu, nie wszystko, co tam się dzieje, musi mieć od razu drugie dno, nie za wszystkim musi stać obca agentura, nie za każdym działaniem, które zaobserwujemy, czy to nawet terrorystycznym, ale także przestępstwem, wypadkami drogowymi, musi stać jakaś organizacja, czy jeszcze finansowana przez obce mocarstwo, której celem jest zdestabilizowanie świata, zdestabilizowanie regionu. Bo bardzo często jest po prostu tak, i to możemy, na karb tego możemy zrzucić wiele zamachów terrorystycznych w Izraelu, że one w istocie, jeśli dokonywane są przez tak zwane samotne wilki, mogą nosić znamiona suicide by cop. Suicide by cop to jest termin, który być może jest wam znany, posługuje się nim spora część komentatorów wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzie dokonują brutalnego przestępstwa, którego celem ma być tak naprawdę to, żeby policjant pozbawił sprawcę życia. Co prawda nie wiemy, co siedzi w głowie sprawcy, ale możemy podejrzewać, że taki mógł być cel. I jeśli obserwujemy niektóre, trudno byłoby powiedzieć teraz, jaka jest konkretna statystyka, da się to wyliczyć, natomiast zajęłoby to sporo czasu i energii i ja się tego liczenia nie podejmę. Ale spora część zamachów terrorystycznych w Izraelu, zwłaszcza w Izraelu, tak zwanym Izraelu właściwym, albo na checkpointach, wygląda w sposób taki, że osoba nieuzbrojona albo uzbrojona w nóż rzuca się na oddział żołnierzy czy oddział policjantów, zdając sobie zapewne sprawę, że nie ma szansy w tej konfrontacji żadnej. Co nie zmienia faktu i nie chcę tutaj jednocześnie mówić, że osoba, która broni się, kiedy ktoś atakuje ją nożem, nie ma prawa do tej obrony, bo owszem, ma. I to, że ktoś jest słabo uzbrojony, rzuca się na oddział uzbrojonych żołnierzy, czy na kilku uzbrojonych policjantów. Taki zamach miał miejsce w Jerozolimie, kiedy ja byłem relacjonować wybory przy jednej z bram prowadzących na wzgórze Świątynne. Mężczyzna rzucił się na uzbrojonych policjantów, no i został zastrzelony. Jeden z policjantów został również postrzelony i raniony, natomiast przez to, że rykoszetowy pocisk wystrzelony przez jego partnera trafił w jego ciało. I trudno, patrząc na taki zamach, nie pomyśleć, że być może tutaj wcale drugim dnem nie jest bezpośrednio wielka międzynarodowa polityka, destabilizacja regionu, ale być może jest to metoda właśnie na dokonanie samobójstwa, po którym taki samobójca nie zostaje po prostu samobójcą, osobą, do której przyklei się łatkę osoby chorej psychicznie, ale szahidem, zostaje bohaterem narodowym. Przez wielu Palestyńczyków tak będzie uważany, tak będzie traktowany. Być może nawet przejdzie jakaś procesja na jego cześć w jakiejś miejscowości rodzinnej, czy być może w jakimś większym mieście typu Gaza. Co nie znaczy, tutaj chciałbym to podkreślić, że moim zdaniem jest to działalność usprawiedliwiona w ten sposób. To jest takie moje krótkie przemyślenie na temat naszego zewnętrznego doszukiwania się drugiego dna we wszystkim, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Od właśnie terroryzmu po zwykłą działalność kryminalną, bo nawet zwykła działalność kryminalna się dzieje, izraelskie czy irańskie, czy też z innych krajów służby, też po prostu bywają niekompetentne. I niektóre rzeczy, które się dzieją, wcale niekoniecznie muszą świadczyć o tym, że jakieś niesamowite siły, obca agentura trzymają wszystko w garści, tylko mogą też świadczyć o tym, że po prostu ktoś odpowiedzialny za jakieś stanowisko mógł być osobą niekompetentną. I to się dzieje. To się dzieje, jeśli obserwujemy działalność różnych wywiadów. No, choćby izraelski Mossad, który słynie z tego, że ma być w popularnym rozumowaniu najsłynniejszą i najskuteczniejszą służbą wywiadowczą na świecie. Ale prawda też jest taka, że my znamy Mossad przede wszystkim z jego spektakularnych, ale porażek. Z akcji, w których zginął ktoś inny niż cel tej akcji, albo nawet udało się agentom dotrzeć do celu, ale właściwie wskutek istotnej porażki nie udało się sfinalizować akcji. Tak zdarzyło się w 1997 roku w przypadku Khaleda Meshala, przywódcy Hamasu, którego agenci Mossadu mieli zlikwidować na polecenie izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu. Udało im się Meshala otruć, natomiast nie udało im się go zabić. Co więcej, jeszcze Mossad musiał sam wskutek kryzysu dyplomatycznego z Jordanią dostarczyć do Jordanii odtrutkę na truciznę, której użyto przeciw Meshalowi. Meshal do dzisiaj zresztą żyje. Akcja się nie powiodła, ale o niej słyszeliśmy. I jeśli przyglądamy się różnym agencjom wywiadowczym, to tak naprawdę najgłośniejsze akcje albo mogą nie być z nimi związane, albo mogą być po prostu porażkami, co nie znaczy, że te agencje nie są skuteczne, tylko najprawdopodobniej te skuteczne operacje to są te operacje, o których nigdy nie słyszymy, bo na tym polega skuteczność operacji wywiadowczej, żebyśmy się o tym nie dowiedzieli. Więc to również możemy wpisać na karb tego orientalizmu, w którym doszukujemy się niesamowitej mocy sprawczej, doszukujemy się zupełnie innych koncepcji, innego sposobu patrzenia na świat, innej kalkulacji w osobach z Bliskiego Wschodu, czy w ogóle ze Wschodu. To tyle, jeśli chodzi o moje przemyślenie, mój komentarz do rozmowy. Mam nadzieję, że wiele wynieśliście z tego odcinka, zwłaszcza z mojej rozmowy z moim gościem. No i przypominam wam, że już niedługo będziemy mieli kolejny odcinek podcastu. Jeszcze nie wiem, o czym będziemy rozmawiali. Zapraszam do obserwowania moich mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama. Możecie pisać do mnie komentarze na Facebooku i Instagramie, a także pisać do mnie maile na kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl. I jeśli odpowiada wam moja praca, jeśli ją cenicie, możecie mi postawić kawę, wchodząc na buycoffee.to/stosunkowobliskiwschód. Tym, którzy już postawili mi wirtualną kawę, serdecznie dziękuję. Zdecydowanie pomaga mi to w rozwijaniu tej działalności. No i nie pozostaje nic innego, jak życzyć wam miłego, długiego weekendu, a w tym roku jest on wyjątkowo długi. No i do usłyszenia niedługo.